Ze mną Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Bardzo przyjemny temat dziś chciałabym, żebyśmy wzięli na tapet. Mianowicie pojawiło się w przestrzeni publicznej hasło przestrzeń dla młodych. Przestrzeń dla młodego człowieka, dla dzieci, dla młodzieży. Gdzie, kiedy, co, jak, o co w tym chodzi? Jaka przestrzeń, bo nie mówimy tu oczywiście o Parku Kultury i Wypoczynku, Orlikach czy boiskach 3x3, broń Boże.
Może wrócę do zarania tego pomysłu. Mhm. Naprawdę trochę oceniając działania rewitalizacyjne, trudne słowo, przeprowadzając ewaluację tego procesu, staraliśmy się rozpoznać, co zadziało się dobrego, a gdzie jeszcze są grupy, o których być może z racji też patrzenia, co inni robią, pewnych kalek myślowych i tak dalej, trochę zapomnieliśmy. Może nie dlatego, że dotknięta jest ta grupa jakimiś problemami, bo zwykle mówi się o rewitalizacji jako sposobie, takim kompleksowym sposobie rozwiązywania problemów, pomagania też w trudnych sytuacjach. Oczywiście do tego dochodzi infrastruktura. A młodzież... Owszem, to też nam uzmysłowili, to może za chwilę, że młodzież boryka się z pewnymi problemami, wyzwaniami współczesnego świata, które na przykład dla mnie były szokujące. To powiem o takiej jednej rozmowie bardzo, bardzo nieformalnej, bo też staraliśmy się z młodzieżą w sposób nieformalny rozmawiać o kondycji tej młodzieży. Natomiast młodzież, i to zawsze będę powtarzał, młodzi ludzie z ich kreatywnością, z ich takim otwartym spojrzeniem są potężnym potencjałem. I rewitalizacja nie uda się, jeśli faktycznie tego potencjału nie uruchomimy. Nie damy szansy, żeby ten potencjał faktycznie się zmaterializował. Też trochę założyliśmy, że młodzi ludzie na pewno wyjadą na studia, super, jak wrócą, róbmy wszystko, żeby faktycznie to miasto było...
No dobrze, ale nie każdy wyjedzie na te studia.
Dokładnie. A dwa, im więcej będzie miał dobrych wspomnień z tym miastem, im więcej szans otrzyma. Ja mówię o takich kotwiczkach tożsamości. Tym być może łatwiej będzie mu podjąć decyzję, by faktycznie do tego Słupska wrócić. Nie tylko doceniając, że tu się łatwiej żyje, że tu nie stoi się tyle w korkach, że być może rodzice, dziadkowie i tak dalej pomogą chociażby w wychowaniu dzieci, więc mówię o takich bardzo prozaicznych, codziennych
historiach,
tak. Bolączkach, wyzwaniach życia codziennego, ale także to miasto dawało szansę im i da szansę ich dzieciom, na to, żeby faktycznie te swoje marzenia, te swoje pomysły na siebie, nie zawsze przecież.
Znaczy, Paweł, dlaczego ludzie uciekają z małego miasta? No, dlatego, że nie widzą pomysłu, przestrzeni na działania, które chcieliby robić. No bo młody człowiek jest zachłyśnięty tym, że może wszystko.
Tak, i mam wrażenie, to też w tych rozmowach, że często jest to obraz wyidealizowany, że gdzie indziej jest ta trawa zieleńsza. Ale znowu, nie ma nic złego w tym, że człowiek zazna życia.
Nie, tylko dojrzeje. To jest, oczywiście, to jest to, co mówisz, że no, ja sama jestem przykładem człowieka, który wrócił z dużego miasta, choć ja zawsze powtarzam, że ja kocham duże miasta. Ja lubię zgiełk, ja lubię knajpy otwarte, kawiarnie, do których można usiąść. Choć nie mam na to czasu i nie chodzę i nie bywam, to sama właśnie. Świadomość, no tak, tylko że znowu,
sam fakt, że możesz, że masz ten
wybór. Tak, że masz te opcje, tak, dokładnie. Że są instytucje kultury. No my nie możemy narzekać, tak, tu, jeśli chodzi o Słupsk w tym zakresie.
Widząc, że musimy coś zmienić, zaczęliśmy rozmowy tutaj z koleżankami z naszego wydziału. Bardzo mocno też CIO się w to włączyło, za co bardzo dziękujemy.
Tak, Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Takie rozmowy nieformalne, to bardzo mocno podkreślam, poza murami ratusza. Na początku to byli uczniowie chociaż z pierwszego ALO, z drugiego ALO, z mechanika. Kapitalni, bardzo różnorodni ludzie, którzy otwierali nam oczy. Otwierali nam oczy w kontekście chociażby takiego poczucia niewykorzystania, ale też przeganiania nawet z przestrzeni publicznej, tak? Młodzi ludzie,
to musi być, byśmy... Młodzi ludzie to chuligani, którzy tak, tylko siedzą, niszczą, piją
albo nawet
alkohol
stoją
i nic nie robią.
Na chodnikach
plują na
przeszkadzają, chodnik, dokładnie.
Tak, to oczywiście przerysowane.
Patrzę na tych ludzi, mówię jeszcze raz, bardzo ciekawych, z błyskiem wokół, nigdy mi nie powiedział, że mają z tym problem. A jednak. I to był początek faktycznie rozmów, to jakiej przestrzeni byście oczekiwali, żeby faktycznie to była wasza przestrzeń, na waszych zasadach. Oczywiście będzie jakiś sufit, bo to są przestrzenie publiczne, to są przestrzenie, które są finansowane z pieniędzy jednak publicznych, więc wiadomo, pewne ograniczenia muszą być.
Natomiast to też chcemy, regulaminy jakieś.
Oczywiście, natomiast chcemy faktycznie zarówno na Sienkiewicza 19 w takich, ja to nazywam katakumbach, koleżanka bardziej nazwała poczekalnią, stworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, którzy w krótszej perspektywie czasowej, na godzinę, dwie godziny, nie mają co ze sobą zrobić chociażby, tak? W trakcie przerw,
Czekając na autobus.
Czekając na pociąg, nie idąc na skwerżula, jak to powiedzieli, też dla mnie było zaskoczeniem. Co to jest skwerżula w Słupsku?
A jest coś takiego?
Tak, Plac Broniewskiego. Młodzież nazywa Plac Broniewskiego skwerem żula.
Naprawdę?
Więc znowu otwierało nam to oczy, jak w percepcji młodych osób pewne przestrzenie są postrzegane, tak? Jak postrzegają bulwary. Znowu, nie w idealizowanym obrazie, tak? Jak postrzegają właśnie ten Plac Brońskiego i jak czują się na Niedziałkowskiego, na Alei Sienkiewicza chociażby i tak dalej, i tak dalej. Gdzie są te luki, gdzie powinna właśnie interwencja miejska je zabezpieczyć? I druga taka przestrzeń to przestrzeń na Henryka Pobożnego Armii Krajowej.
O niej kiedyś mówiliśmy.
O niej mówiliśmy, więc to też warto podkreślić, że mówimy o pewnej ciągłości myśli, tak? O tym, że wprawdzie chciałoby się szybciej, ale
no tak, bo chciałby się już.
Tak, chciałby się już, ale pamiętajmy, że trzeba mieć pieniądze. Trzeba mieć pieniądze, bo oczywiście można marzyć, warto marzyć, natomiast marzenia mają
to do siebie, powtarzam, chcieć to móc, tak?
Dokładnie, ale muszą też osoby, nasi partnerzy w rewitalizacji
widzieć potencjał w tym,
uwierzyć, że to jest realne, że to nie jest, że nie zapraszamy, zwłaszcza tych młodych osób, które szczególnie są podatne na to, że szybko mogą stracić zaufanie. A uważam, że tym fundamentem zawsze jest zaufanie, że to, co zrobią, ma szansę się zmaterializować. I teraz tak.
Ale wiesz co, przepraszam cię, bo ja tak mówisz w tej chwili o tym zaufaniu, o przestrzeni, ale ja sobie pomyślałam o dobrowskazie, który na Armii Krajowej prowadzi, no nie wiem, jak to określić, świetlicę, może najprościej, najłatwiej. Tak. Natomiast rzeczywiście oni pod swoje skrzydła przyjmują dzieciaki z trudnych rejonów i doprowadzili już do sytuacji takiej, że one wiedzą, kiedy będzie otwarta świetlica i po prostu czekają na ten dzień, czekają na ten moment, czekają na to wsparcie, na tą uważność. To jest to, co jest ważne.
Tylko chciałbym podkreślić, bo z jednej strony mamy chociażby placówki wsparcia, więc a bardzo...
To nie ta grupa tak, dzieciaków,
mamy też
nie?
grupy nieformalne, stowarzyszenia, które faktycznie wreszcie, ja z wielkim uznaniem o tym mówię, realizują właśnie usługi, nawet to złe słowo usługi, pewną misję na rzecz młodych osób. I my tym, co chcemy stworzyć, nie chcemy absolutnie konkurować z tą ofertą. Chcemy ją uzupełnić, żeby, jeszcze raz to podkreślę, nawet nie były to świetlice, tylko w przypadku Henryka Pobożnego Armii Krajowej były to miejsca, gdzie trochę na kształt domów młodzieży popularnych w krajach iberyjskich były taką przestrzenią kreatywną, gdzie młoda osoba szukająca chociażby pomysłu na siebie będzie w stanie, będzie miała możliwości, by ten pomysł spróbować zrealizować. Pewnie wiele razy się potknie. Pewnie część pomysłów, sam wiem, co to znaczy słomiany zapał.
Ale znowu...
Ale być może właśnie tam dojrzeje. Być może
No dobra, Paweł, ale to masz jeszcze tak. To jest jakby jedno. Pozna ludzi, którzy być może ramię w ramię z nim będą realizować tą ideę, ten pomysł. Nie wiem na jakim etapie i jak, bo pierwotny też pomysł był taki, żeby tam pojawiał się psycholog, który będzie dzień, dwa w tygodniu pod ręką, że tak
każdy
powiem.
Każdy z działań, to teraz wrócę do tej niepewności, do tego tych bardzo trudnych, bardzo ciężkich słów, które padały, że z jednej strony w przestrzeni czują się niepewnie, bo są na przykład przeganiani. I to mówię o osobach, które świetnie wyglądały, wydawało się, mają potężny kapitał społeczny, tak? Można powiedzieć, życie przed nimi otworem stoi, tak? Są niezwykle pewni, a mimo wszystko czują się właśnie w przestrzeni niepewnie, ale także w przestrzeni takiej życiowej, nazwijmy to. Wiem, jak social media działają, tak? Wiem, jaka presja jest w tej chwili na te
młode
osoby.
Tak, ale też zapominamy ciągle o tym, że młody człowiek ma prawo nie wiedzieć, czego jeszcze chce od
dokładnie,
życia.
Dokładnie.
Ma prawo szukać, ma prawo popełniać błędy. To, co ja zawsze powtarzam, to jest właśnie dać im możliwości dmuchnąć w skrzydła.
I uwierzyć.
Uwierzyć i otaczać mądrymi dorosłymi.
I teraz tak, absolutnie nie chcemy, żeby w żaden sposób te miejsca kojarzyły się faktycznie z jakimś takim wsparciem społecznym, ale to nie oznacza, także psychologicznym, społecznym, psychologicznym. Natomiast i to też nie przez przypadek na Henryka Pobożnego w sąsiednim budynku ma powstać coś na kształt takiej świetlicy miejskiej, a jeszcze
czyli
wyżej...
to, co jest na Ogrodowej.
To nie placówka wsparcia, jeszcze trochę inny charakter. Świetlica miejska ma faktycznie rodzaj pewnej charakter pewnej świetlicy.
Okej,
tak?
Dobra.
Nie jest to tak sformalizowane.
Ja pytam,
nie jest
bo
to
próbuję tak też poszukać.
Skierowane, jak dedykowana ta oferta, tak jak właśnie w placówkach wsparcia w domu sąsiedzkim, chociażby na Długiej. Natomiast dlaczego mówię o tych dwóch instytucjach? Tak, żeby z jednej strony, tam gdzie jest młodzież, były te pracownie warsztatowe, były te miejsca, które faktycznie na kształt domów młodzieży dadzą szansę zrealizować swoje marzenia, wypróbować je w praktyce, ale obok, po sąsiedzku, będzie miejsce, gdzie faktycznie będzie można takiego wsparcia chociażby psychologicznego w kameralnych, bardzo intymnych warunkach również
uzyskać.
Jeśli jest taka potrzeba, takie wsparcie uzyskać. Więc, ale znowu, to musi być wszystko na miękko, bo absolutnie...
No tak.
Sam wiem po sobie, tak w kontekście swojej kondycji psychicznej, jak długo często człowiek walczy z tym, żeby przyznać, że na przykład wymaga jakiegoś wsparcia, tak? Mhm. Wśród młodych osób, które pewnie jeszcze bardziej są wyczulone na to, czy ktoś im jakieś łatki nie przyklei, tak, czy nie zostanie wskazany.
Wiesz, i takie nie, oczywiście, bo z drugiej strony ja patrzę też na tę młodzież, którą ja znam, na rówieśników moich synów, to oni z dużą łatwością, większą niż my chyba, sięgają po pomoc, nazywając to po imieniu. Nie ma wstydu w wielu osobach już w tym, żeby powiedzieć, korzystam z pomocy psychologa.
Choć wydaje mi się, że w przypadku młodych osób, mówię wydaje się, troszkę też w kontekście badań, które wykonywaliśmy, badań społecznych, że mamy do czynienia w przypadku młodych z dwiema skrajnościami.
Tak, można znaleźć jednych
bardzo
i drugich.
Bardzo osoby tak otwarte, które są w stanie mówić, co mnie boli, jakie emocje mną targają.
I tutaj ukłony do rodziców.
Tak, szukać chociażby wsparcia, jak sobie z nimi radzić. I druga grupa, która absolutnie nawet nie ma słownika w swojej głowie, który pozwala im nazwać właśnie pewne
emocje, pewne sytuacje, które im towarzyszą.
A jeśli nie potrafimy tego nazwać, to jak mamy to rozwiązać, tak, co w nas siedzi?
No więc tak.
Znowu, to będzie bardzo trudne, ale na szczęście wokół tych tematów zaczęło, przyznam się, gromadzić tyle fajnych osób, tyle osób, które chcą faktycznie pomóc nam, pomóc młodzieży,
bo
może
to
nie
fajne.
Pomóc młodzieży.
Dmuchnąć im w skrzydła,
tak,
drodzy państwo.
Stać się tymi, którzy faktycznie pozwolą te regulaminy, o których wspomniałaś, opracować w taki sposób, by nikomu nie podcinały właśnie tych skrzydeł.
Ale wiesz, z czego to trochę wynika? Ja się uśmiecham, bo ja sobie tak wyobrażam, mówisz, CEO, ileś jeszcze
nawet
osób pewnie dookoła.
Jedna ze szkół o profilu plastycznym. I to też im jest miłe, że z tamtej strony jest ten sygnał. Mhm. Słuchajcie, mamy fajną młodzież, która chce również zaangażować się w to, jak te miejsca mają wyglądać, czy mają być wyposażone. Bo znowu, jak rozmawialiśmy z
młodzieżą... Dajcie młodym głos, to ma być dla nich, nie?
To nie może być przestrzeń taka, powiedzmy to, projektowa, gdzie gładziutkie ściany i Jezu, nie wbiję tego gwoździa, bo zaraz będą drzeć wprost ryja, tak? Że jest jakaś trwałość projektu i tak dalej. To muszą być przestrzenie, które faktycznie dają swobodę. Mhm. Szukaliśmy długo, natomiast takich miejsc, znowu uśmiecham się do CIO, jeszcze raz wymieniam nazwę tego naszego partnera, tak? Który również angażując swoje siły, środki,
umiejętności, kompetencje,
będzie nam pomagał, czy my będziemy im pomagać właśnie w wypracowaniu bezpośrednio zainteresowanymi programu funkcjonalnego na tym miejscu. Powiem tak, dzisiaj nawet mam takie spotkanie właśnie z młodymi osobami, z panią architekt, która również zdeklarowała, że nam w tym pomoże.
Fajnie.
Słychać pewnie entuzjazm głosie.
Tak,
a jeszcze
fajnie.
Muszę wspomnieć
o
Urzędzie Marszałkowskim. Mhm. Urząd Marszałkowski w Gdańsku też bardzo mocno uelastycznił swoje podejście do tego typu działań.
Czyli mówię w końcu pracują ludzie i można trafić na tych, którzy...
Zawsze tam pracowali. Powiem, pod względem rewitalizacji Urząd Marszałkowski generalizuję... w Gdańsku bardzo zawsze był...
Ja nie mówię o tym,
świadomy Paweł. Tego, czym jest ten proces.
Tak, ja mówię też o tym, o czym wspominaliśmy wielokrotnie, że urzędnicy mają ludzką twarz, drodzy państwo, że to nie jest tylko, jak bywało pewnie dekady temu, że siedzi pani, która może wszystko. Nie, w tej chwili wielu pracowników urzędu otwartych jest na dialog i rozmowę, drodzy państwo. Zobaczcie, jak się zmieniło też, jak idziecie do, może nie wtedy, kiedy trzeba numerek do komunikacji odebrać, bo tam ciągle kolejki, ale rzeczywiście to jest tak, że no świat poszedł do przodu i to czuć, i to widać, i to słychać, zwłaszcza jeśli chodzi o te przestrzenie, które są za, do zagospodarowania, no powiedziałabym dla wszystkich, a tu z dużą uważnością na młodego człowieka.
Tak jest, oczywiście nie porzucam w działaniach rewitalizacyjnych tego, co się sprawdziło, więc wsparcia chociażby dla seniorów, usług opiekuńczych, tak? To po prostu wymaga kontynuacji. Już wielokrotnie u ciebie tak na falach radiowych była o tym mowa. Zmiany demograficzne są nieubłagane.
No.
Natomiast jeśli nam się uda, a czemu miałby się nie udać, to mam nadzieję, że faktycznie te procesy chociażby powrotu do Słupska, które na szczęście zaczynają się intensyfikować, oczywiście nadal chociażby jak tutaj pani dyrektor jednej z kapitalnych szkół w Słupsku mówi, że śledzi faktycznie losy swoich podopiecznych,
Barbara
swoich
Zakrzewska, pozdrawiamy.
powiedziała tak, że wraca 20 kilka chociażby procent. Ja mówię, o kurczę, to jest mało, tak? Ale okazało się, że to jest dużo w perspektywie tego, co mieliśmy jeszcze lata temu,
tak.
To jest naprawdę całkiem...
Bo wracały jednostki, a w tej chwili rzeczywiście... Tak, no też rynek się trochę, tak, rynek tak się trochę zmienił, robi się otwarty. Zobacz, jak wiele firm, choćby tych, które prowadzą, czy mają klasy patronackie w elektryku, w mechaniku, choćby, tak, bo to pewnie jeszcze wiele innych szkół, jak oni przygotowują tą młodzież też pod swoje potrzeby i to, żeby dać im miejsce pracy. Nie? Nawet ja wiem, że jedna z firm prowadziła takie działania, że opłacała w części studia niektórym młodym ludziom, tylko po to, żeby byli doedukowani, nabrali, że tak powiem, więcej wiedzy, więcej praktyki i wracali do nich na konkretne stanowiska.
To jest element właśnie tej walki o naszą przyszłość, o przyszłość młodych osób, bo jeśli to będą osoby świadome swoich umiejętności, świadome swojej wartości, także świadome wyzwań, zarówno te umiejętności nabędą w szkole, tak jak już wspomniałaś, chociażby w mechaniku, jeszcze się zweryfikują z tymi pomysłami w naszych obiektach, a przy okazji będą miały z tym dobre wspomnienia, trochę się sieciują społecznie, to mam takie wrażenie, że nawet jeśli nie w Słupsku, to gdzie indziej z dobrą pamięcią o tym mieście będą ambasadorami naszego miasta i to też będzie może mniejszy sukces niż jakby wrócili i faktycznie budowali przyszłość na tej lokalnej społeczności, ale to też będzie miara tego, że te nasze...
Że nie jest z nami tak źle, drodzy
Że nie jest z nami tak źle. I chyba nie jest z nami tak źle, więc nie dajmy sobie wmówić faktycznie, że
gorzej.
Że gorzej.
Paweł, kiedy? Bo tu mówimy oczywiście, że projekty, że to rozmowy, że się dzieje, że w tej chwili no, młodzi ludzie będą mieli głos. Ale to ma jakieś ramy czasowe, realne już?
No czas właśnie. Nas goni, bo tak naprawdę zaczęliśmy te rozmowy co do tego programu funkcjonalnego, nie co do samej idei, w momencie, kiedy już mamy uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim taki wstępny zakres projektów, które będziemy mogli składać do dofinansowania. Właśnie chodziło o to, żeby znowu nie tworzyć perspektywy, która jest nierealna do wykonania. Tak, dzisiaj możemy powiedzieć, to jest realne do wykonania, pomóżcie nam. Perspektywa jest taka, że w przyszłym roku powinna być dokumentacja techniczna najpóźniej. Presja jest olbrzymia, żeby od razu zaczynać realizację. W przypadku budynku na Sienkiewicza 19, gdzie mówimy tak naprawdę o adaptacji pomieszczeń, ta perspektywa jest krótsza, myślę, że to jest kilkanaście miesięcy globalnie. Natomiast w przypadku obiektu na Henryka Pobożnego Armii Krajowej, tu też uczciwie trzeba powiedzieć, to jest obiekt do generalnej przebudowy. Z racji jego stanu technicznego, konieczności zapewnienia chociażby wszystkich wymogów związanych z dostępnością dla osób niepełnosprawnościami, chociażby, no to w tej chwili jest obligo. Znaczy nie może być obiekt, który nie spełnia.
Ja też absolutnie uważam, że młodzież mamy różną i nie powinniśmy jako dorośli wykluczać.
Co też mówimy tym osobom młodym, zwłaszcza starszym młodym, że być może jakby przecięcie wstęgi będzie w momencie, kiedy wy już wyjdziecie ze szkół, tak? Ale to nie zraża. To nie zraża tych młodych osób. Widzę, że sam fakt, że
Mogą coś zrobić.
Tak. Może być pomaganie
to jest fajne. Ja to zawsze mówię, pomaganie jest fajne. Jeżeli udaje się młodego człowieka wciągnąć w projekt, zaangażować do tego, żeby on cokolwiek dał od siebie i chciał, to już jest super.
To było jego.
Tak,
w sensie
każde dziecko jest wygrane
tak,
wtedy.
Tak, to jest moje. Ja tutaj przyłożyłem nie tylko palucha do tego, ale tak naprawdę...
A potem się okaże, będzie pojedzie na studia, będzie wracał, czy gdziekolwiek niekoniecznie na studia.
Dokładnie. Drodzy Państwo. Tylko domykając jakby wypowiedź, zawsze w dygresję wpadam.
No tak.
Jaka jest perspektywa? Wszystkie w ogóle projekty rewitalizacyjne z dofinansowaniem unijnym musimy zakończyć w 2029 roku. Więc będziemy robić wszystko, aby absolutnie był to termin wcześniejszy. Tak jak wspomniałem, przyszły rok to jest dokumentacja trudna, wielobranżowa. 2027 rok to już z pewnością muszą być prace budowlano-montażowe. Czy to będzie 12-18 miesięcy, no to
czas pokaże.
Natomiast tak, no ruszyliśmy i to jest najważniejsze, jest realna perspektywa wykonania tego. Cierpliwości, chyba pokazaliśmy wiele razy, że jest w nas duża konsekwencja i proszę trzymać kciuki, proszę się w to angażować, wszyscy na tym zyskamy.
Ja myślę, że tu postawimy dziś kropkę, drodzy Państwo. Ja myślę też tak, kończąc. Jeśli macie pomysły, jeśli chcecie się włączać w tego typu działania, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Miejski w Słupsku, to są te adresy, pod które trzeba zapukać, zajrzeć i z całą pewnością gwarantuję i Państwu, i młodym ludziom, że nikt nie odeśle takiego człowieka z kwitkiem.
Super, dziękuję.
Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do usłyszenia.